Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W magazynie Anioł Pański i papieski apel o jedność chrześcijan na świecie. Po aktualnościach watykańskich będziemy rozmawiać z dyrektorem Caritas Polska. Ksiądz Marian Subocz przybliży nam zagadnienia podejmowane na zgromadzeniu plenarnym Papieskiej Rady Cor Unum. Magazyn zakończy kolejna część audycji z cyklu Ex Oriente Lux. Tym razem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita, opowie o Etiopii w literaturze starożytnej. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Kościół jest oblubienicą Chrystusa, który czyni ją świętą i piękną dzięki swej łasce. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański papież nawiązał do sceny wesela w Kanie Galilejskiej z dzisiejszej Ewangelii. Wskazał, że wraz z pokłonem mędrców i chrztem Jezusa tworzy ona trylogię Epifanii, czyli objawienia się Chrystusa. Ważnym symbolem w tej scenie są same zaślubiny odniesione do Chrystusa Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy.
Jednakże ta oblubienica, którą tworzą ludzie, stale potrzebuje oczyszczenia. Jedną z najcięższych win, które zniekształcają oblicze Kościoła, jest brak widzialnej jedności, a szczególnie historyczne podziały, które odseparowały od siebie chrześcijan i jeszcze nie do końca zostały przezwyciężone. Właśnie w tych dniach obchodzony jest doroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, wydarzenie bardzo doceniane przez wierzących i ich wspólnoty, które budzi we wszystkich pragnienia i siły duchowe na rzecz przywrócenia pełnej komunii. W tym kontekście bardzo znaczące było czuwanie, któremu przewodniczyłem prawie miesiąc temu tutaj, na placu Świętego Piotra, z udziałem tysięcy młodych z całej Europy i wspólnoty ekumenicznej z Teze. Był to moment łaski, w którym wspólnie doświadczyliśmy piękna bycia jednym w Chrystusie.
Ojciec Święty zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy, aby urzeczywistnić to, czego Bóg od nas oczekuje, jak mówi hasło tegorocznego tygodnia zaproponowane przez chrześcijan z Indii. Obok działania na rzecz widzialnej jedności, tamtejsze wspólnoty wyznawców Chrystusa zachęcają do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji.
Drodzy przyjaciele, do modlitwy w intencji jedności chrześcijan chciałbym dołączyć po raz kolejny modlitwę o pokój, aby odnaleziono odwagę podjęcia dialogu i negocjacji w sprawie wszystkich toczących się niestety konfliktów, aby ustała wszelka przemoc i masakry bezbronnej ludności cywilnej. W obu tych intencjach przyzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, pośredniczki łask.
Temat ekumenizmu powrócił w papieskich pozdrowieniach także po polsku.
Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego temat inspirują słowa proroka Michiasza, czego Bóg od nas oczekuje. Naszą odpowiedzią niech będzie modlitwa, szczery ekumeniczny dialog, poszukiwanie prawdy, gesty zrozumienia i pierdziania. Niech tu święty zjednoczy nas we wspólnym wyznawaniu wiary i sprawi, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
Temat ten pojawił się ponadto w kolejnym wpisie na papieskim Twitterze. Czego oczekuje od nas Pan na rzecz jedności chrześcijan? Modlitwy sprawiedliwości, umiłowania dobra i pokornego pójścia za nim, napisał Benedykt XVI.
W dniach od 17 do 19 stycznia odbyło się zgromadzenie plenarne Papieskiej Rady Cor Unum. Uczestniczyło w nim niemal 60 członków organizacji charytatywnych z całego świata. Spotkanie przebiegało pod hasłem Caritas, antropologia chrześcijańska i nowa etyka globalna. Mówi uczestnik spotkania ksiądz Marian Subocz.
Temat jest bardzo aktualny. Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, kardynał Sara, zwrócił uwagę, że ważne jest wzmocnienie i weryfikacja łączności pomiędzy ewangelizacją, wiarą i Caritas. Podkreślono w czasie tego zgromadzenia, że jest niebezpieczeństwo, jakby takie zaniepokojenie duszpasterskie proponowane ubogim krajom Afryki pewne rozwiązania polityczne, kulturalne oraz wprowadzanie, nazwałbym, takiej agresywnej laickości i nietolerancyjnego niszczenia kultury i wiary tamtejszych krajów. I nawet istnieje taka próba niektórych polityków uzależniać pomoc Afryce od uznania praw czasem, które są sprzeczne naturze człowieka. Zwracano uwagę na konieczność bycia świadkami Chrystusa i wartości ewangelicznych. Potem profesor Skojens, były profesor z Louvain, zwrócił uwagę, że organizacje charytatywne muszą być bardzo roztropne, dlatego że prawa inspirowane pozytywizmem, które pochodzi tylko od woli legislatora, może być bardzo niebezpieczne, może wprowadzać pewien chaos, pewne niezrozumienie, bo podał nawet takie przykłady. Słowo małżeństwo. Tradycyjnie małżeństwo używane dla dwóch osób zaangażowanych, mężczyzny i kobiety. Dziś natomiast tym pojęciem małżeństwo próbuje się określać osoby tej samej płci, a więc coś, co jest sprzeczne z nauką Kościoła. Tak samo na przykład macierzyństwo. Macierzyństwo oznacza proces biologiczny, dzięki któremu przychodzi na świat nowe istnienie ludzkie. Natomiast dziś to słowo jest legalizowane jako nowa technika, na przykład in vitro, ciąża na polecenie. Dlatego Kościół dziś, a szczególnie organizacje charytatywne, które działają, muszą być w pierwszym miejscu świadkami wiary. Prowadzić dialog ze wszystkimi organizacjami, ale też bronić pewnych wartości. Powinni ukazywać oryginalność i aktualność Ewangelii w dzisiejszym świecie. Droga dialogu to jest stawianie też czoła tej nowej etyce światowej. Potem mieliśmy też spotkanie z profesorem Marengo z Uniwersytetu Laterańskiego. Profesor podkreślił, że encyklice Deus Caritas Est, Ojciec Święty bardzo jasno mówi o przekazaniu miłości, która jest możliwa. Miłość może być przekazywana, ponieważ najpierw została nam darowana. Stąd człowiek może też innemu ten dar przekazać. Kto chce darować miłość, ten powinien otrzymać również ją w darze od kogoś. W tych spotkaniach potem były jeszcze dwa świadectwa z Ameryki Łacińskiej. Jak ważna jest wspólnota, bo dzięki tej wspólnocie osoba ta doszła do Pana Boga. Doznała tego aktu miłości, miłosierdzia od innych osób i to pozwoliło jej odkryć wartości i powrócić do Pana Boga. Mówiła o swoim życiu, była w sytuacji kompletnie beznadziejnej. Drugie świadectwo było też z Serbii o pracy z ludźmi umysłowo chorymi. Mówiono, że trzeba współpracować z organizacjami międzynarodowymi, ale trzeba być bardzo ostrożnym, by nie zatrzeć swojej tożsamości. Wskazywano też na to, że czasem organizacje międzynarodowe próbują poprzez pomoc również przemycić inne wartości, które są sprzeczne z etyką chrześcijańską, z nauką Kościoła, a więc za pomoc materialną, na przykład zatwierdzenie małżeństw homoseksualistów, czy inne jeszcze rzeczy, które są sprzeczne z nauką Kościoła, tak żeby być w tym wszystkim bardzo ostrożnym. Na pewno ciekawe były potem rozmowy też w kuluarach, wymiana doświadczenia pomiędzy instytucjami charytatywnymi, które zajmują się różną problematyką w różnych krajach. To jest, zależy też i od polityki w danym kraju, od sytuacji gospodarczej. Było to bardzo ubogacające. Pierwsze to, co mówiono o tej nowej etyce, nie jest to takie alarmujące, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo widzimy, jak można przyzwyczajać społeczeństwa do pewnych wartości, które nie są prawdziwymi, które są zastępczymi jakimiś, które są sprzeczne z naturą człowieka. Myślę, że na to jest bardzo ważne i organizacje charytatywne nie za wszelką cenę uczestniczyć w pewnych programach, które mogą być sprzeczne z nauką Kościoła. Następna sprawa to, co jest takie ważne, więc jeżeli chcę dać miłość, muszę najpierw tą miłość czerpać. Tą miłość mogę czerpać tylko od Pana Boga, a więc formacja. Formacja najpierw tego, który samego siebie i formacja również beneficjentów. To jest też ważne, bo poprzez odkrycie wartości, poprzez pewną hierarchię wartości, jakiś fundament, kiedy znajdzie ten człowiek, jest w stanie wyjść z tej trudnej sytuacji. Wszyscy zaczynają zauważać, że nie tyle wartości materialne, no są konieczne, są pieniądze i tak dalej, różne programy, ale jeżeli nie będzie tej wartości duchowej, nadprzyrodzonej, no to wtedy ta praca jest zwykłą filantropią, nie różni się niczym od pracy charytatywnej, od Caritas.
Mówił dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Jezu.
Homer i inni, czyli o Etiopii w literaturze starożytnej. Czytaliśmy ostatnio o Etiopii w księgach biblijnych. Ale przecież nie tylko Żydzi słyszeli o tej krainie. Przecież wieści o niej musiały krążyć także wśród Greków. Być może nawet niektórzy wyprawiali się tam już w czasach starożytnych. A może i Etiopczycy zstępowali ze swojej wyżyny, by płynąć po Morzu Czerwonym albo wędrować w karawanach przez pustynię w naszym kierunku, kierowani ciekawością naszego świata. Być może. By upewnić się, trzeba sięgnąć do starych ksiąg. I tak też dziś zrobimy. Zaczynając od tych najstarszych przekazów i opinii, jakie dawni mieszkańcy naszej części świata mieli o Etiopii i jej mieszkańcach. Wypada nam zacząć od Homera, wszak ojcem wszelkiej literatury i mitologii greckiej jest nazywany. O Etiopii słyszymy w kilku miejscach homerowych eposów. Oto najpierw w Iliadzie bogini Tetyda mówi do swojego syna Achillesa, tu w przekładzie Dmochowskiego. Wczoraj opuścił Jowisz złote nieba progi, poszedł do oceanu, a z nim inne bogi, by w uczcie towarzyszył Etiopom czystym. Za 12 dni będzie w swym domu wieczystym. A potem znów w tym samym duchu mówi Iris, mitologiczna bogini tęczy i posłanka bogów. Nie czas, mówi, bym z wami mogła tu się cieszyć. Muszę zaraz do kraju Etiopów śpieszyć, tam z innymi bogami do uczty zasiędę. I w 100 głownych ofiarach część moją mieć będę. Już zatem około 9 czy 8 wieku przed Chrystusem, jak słyszymy, wyobrażano sobie Etiopię jako jakąś krainę szczęścia, gdzie Etiopczycy musieli być świetną kompanią w długich ucztach i zabawach, skoro sam Zeus zstępował z Olimpu i się do nich wyprawiał, razem z całym swoim dworem niebiańskim. A prawdę powiedziawszy, niewiele się od tamtego czasu zmieniło. Nadal jest to przecież lud wesoły, przyjazny i pełno śmiechu zawsze na ich ustach. Co jeszcze u Homera? W pierwszej pieśni Odysei lamentuje nasz poeta, że się na dzielnego Odyseusza zagniewał Posejdon, bóg władający wszelkimi morzami. Przy okazji dostaje nam się garść informacji o położeniu Etiopii. Czytajmy zatem w przekładzie Siemieńskiego. Szczęściem bóg ten odszedł aż na Etiopy, zamieszkujące ziemi rubieże ostatnie, a rozpadłe w 2 ludów połowice bratnie. Z tych jedni wschód, a zachód drudzy zamieszkali. A gdy ciche katombę sutą wyprawiali, z byków i kóz, Pozejdon godował wraz z nimi. W 2 innych jeszcze miejscach wzmiankuje Homer istnienie tej odległej krainy Etiopów, położonej gdzieś za Fenicją, Egiptem i Cyprem. I tak ponoć chętnie odwiedzanej przez Posejdona. Miała to być zatem kraina szczęśliwa i bardzo odległa, położona gdzieś na najdalszych krańcach świata. Musimy jednak pamiętać, że ten świat w antycznej greckiej perspektywie był maleńki, bo się zaczynał i właściwie zaraz kończył w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Dziś potrafimy ogarnąć kulę ziemską nawet na ekranie komputera, czym nam choćby Google Earth świetnie pomaga. W czasach homeryckich jedyne mapy to te, które służyły żegludze po Morzu Wewnętrznym. Poza tym znane były tylko okoliczne krainy jak Persja czy Egipt, ale dalej to już tylko koniec świata, oblany nieprzemierzonymi morzami. A sama ma nie nauje miareka, jemi meka wygzja wieri meka, skasim gede na iżakema. Słyszeliśmy od Homera i to, że Etiopczycy tworzą dwa ludy. Teraz musimy być ostrożni. Mowa o wyobrażeniu tego, co nazywano Etiopczykami w czasach Homera, który bynajmniej nie pisał podręcznika geografii politycznej, ale układał nieśmiertelne pieśni, poematy epickie, będące echem także tego, co sam zasłyszał. Stąd informacja o dwóch podzielonych ludach etiopskich, jednym na wschodzie, a drugim na zachodzie, jakoś jednak ze sobą zbratanych, pozwala nam wierzyć w kontakty pomiędzy cywilizacjami ówczesnego świata. Jest chyba także zapowiedzią niepewności w późniejszych relacjach i opisach. Bo właściwie gdzie ta Etiopia się znajduje? Wielu późniejszych pisarzy greckich zdaje się sugerować, że to jakaś kraina w Azji, czy po prostu na wschodzie, ale dokładnie chyba jeszcze nikt nie wiedział. Pomieszanie pod jedną nazwą Etiopczyków wielu różnych ludów o ciemnym kolorze skóry, zapewne od Indii przez Arabię i Etiopię właściwą, aż po tę najczarniejszą Afrykę, chyba już u Homera miało swoje początki. Z tego najstarszego okresu w literaturze greckiej mamy kilka innych świadectw istnienia i tradycji związanych z Etiopią. U Hezjoda na przykład czytamy, że Memnon, którego Achilles zabił pod Troją, był królem Etiopów i że od niego bierze początek perskie miasto Suza. W VI wieku przed Chrystusem Etiopczyków wspomina niejaki Skylaks, który z polecenia króla Dariusza wyprawił się do Oceanu Indyjskiego. Potem, mijając Półwysep Arabski, popłynął na wody Morza Czerwonego i dotarł aż do Suezu. Wkrótce po nim Hekatajos z Miletu miał spisać podręcznik dla żeglarzy, w którym jako pierwszy bodajże jasno wskazywał, że Etiopia to kraina położona po zachodniej stronie Morza Czerwonego na południe od Egiptu. Od niego także swój początek bierze mit, jakoby żyli tam skiapodzi, dziwaczni ludzie o jednej tylko nodze i stopie tak wielkiej, że służy im jako parasol przed słońcem. Z kolei Ksenofanes wspomina, że Etiopczycy czynią wizerunki swoich bogów czarnych tak samo jak oni. A potem przychodzą czasy Herodota z Halikarnasu. Prawdziwego ojca historiografii i opisywania dziejów już prawie niemitycznych. Od niego potomni dowiadywali się wiele o świecie, także o Etiopii. O czym my dowiemy się w następnym odcinku.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.